Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 20 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Vigesimo Sexto Julii, Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam na początku, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem takich nieruchomości. Macie Państwo zresztą linki i wszystkie informacje pod każdym odcinkiem. Poza tym jeszcze przypominam, że patronem odcinka natomiast jest www.pinek.io, aplikacja, która pomaga automatycznie zbierać pozytywne opinie na temat Waszego biznesu na Google Mapsie oraz innych platformach opiniotwórczych, takich jak Trustpilot, TripAdvisor i wielu innych. I link, uwaga, też jest pod odcinkiem. Natomiast, proszę Państwa, teraz jeszcze kilka spraw organizacyjnych. O Patronite przypominam, dziękuję bardzo wszystkim patronom, którzy pamiętali o odnowieniu subskrypcji. Również witam nowych patronów na pokładzie. Jazda z cenzorami, o tym za chwileczkę jeszcze powiemy. Wiadomo, Romani i te domum, oni na razie i te do Waszyngtonu, ale zaraz będą pewnie wracać. I właśnie Alkilab ten Bachu, Alkafilat Tasir, czyli psy szczekają i karawana idzie dalej. Proszę Państwa, miałem nie rozpoczynać odcinków od Kronik Bulandy, bo nie każdemu się to podoba, ale stwierdziłem, że tym razem nie mogę się powstrzymać. Oczywiście życie pisze scenariusze lepsze od stand-upu, ale w ludowo-demokratycznej Dżamahirii różne gremia decyzyjne, komitety centralne i tym podobne, jak Państwo wiecie, ostatnio debatują na temat ukarania kibiców, którzy zgodnie z zaleceniami komitetów centralnych różnych zdecydowali się przywitać uchodźców, zresztą nawet w obcym języku, co się chwali, prawda, to pokazuje przecież sukcesy polskiego systemu edukacyjnego, mogli przecież to zrobić po polsku, zrobili to w języku obcym, więc to już jest jeden plus, ale druga rzecz to jest to oburzenie wielkie, ponieważ stwierdzono, że ten obrazek, na którym jest dwóch dziarskich robotników oraz przyjaźnie wyglądająca dziewczyna w stroju ludowym notabene, że to jest jakiś element ksenofobii. Ja wiem, co stoi prawdopodobnie za tym oburzeniem świętym. Otóż, no, ponieważ to jest plakat powitalny, to, co po niektórzy być może posłowie albo politycy doszli do wniosku, że no, oni też by chcieli być na takim plakacie. Co więcej, moim zdaniem tam jest jeszcze czwarty element, który jest tą takim fragmentem, powiedzmy, narodowych potraw, prawda, symbolem, czyli wieprzowiny. I oczywiście niektórzy twierdzą, że właśnie ta wieprzowina jest ksenofobiczna, więc ja rozumiem, że zakaz kotletów schabowych wisi nad nami i nad całą Polską, bo to, powiedzmy, ten układ polityczny ma tego typu skłonności, żeby właśnie takimi akcjami się zajmować, ale ja przypuszczam, że to jest zupełnie inne dno. I chciałem się z Państwem właśnie podzielić, że ta sprawa jest zupełnie, ma inny wydźwięk. Otóż ja uważam, że po prostu niektórzy z parlamentarzystów na przykład poczuli się urażeni, bo oni uznali, że ta głowa wieprzowa w jakiś sposób to jest aluzja do nich. Że to po prostu ich obraża. Przy czym nie wiem, czy obraża, znaczy, i to są teraz dwie możliwości, albo ich obraża, bo uznali, że prawda, że witają tutaj Polacy i co po niektóre wieprzowiny, tak, to jest jedna rzecz, więc może, być może właśnie tutaj stwierdzili, że trzeba powiedzieć, że jest to jakaś ksenofobia, albo druga możliwość, i ja jestem skłonny się tutaj do tego przychylić, po prostu chodzi o ochronę wizerunku, no, wykorzystywanie ich wizerunku bez zgody, nawet jeżeli to jest daleko posunięta analogia, to jest jednak coś niedopuszczalnego i tak rzeczywiście przyłączam się, należy za każdym razem, jak kibice Legii następnym razem będą chcieli jakiś taki transparent, to powinni jednak wysłać, tam macie już chyba teraz listę tych, którzy protestują, więc łatwo będzie, zresztą to są osoby publiczne, więc łatwo będzie do nich dotrzeć, wysłać właśnie do nich zapytanie, czy tym razem wizerunek będzie mógł być wykorzystany. Tak, żeby się nie poczuli urażeni. Jak nie odpowiedzą, to trudno, ale jeżeli odpowiedzą, że nie, no to w tym momencie trzeba będzie wybierać, nie wiem, coś innego. Osioł na przykład jest jeszcze, koza, osioł. Nie, z kozami ja bym nie przesadzał, bo to może być wtedy tłok na tej granicy, ale powiedzmy osioł byłby neutralny. No dobrze, proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o fragment Kronik Bulandy. Oczywiście dzieje się dużo więcej, no tak jak mówię, tego naprawdę ja jestem pełen podziwu dla wszystkich tych publicystów, którzy to na poważnie jeszcze muszą komentować, tak? Bo to się wyłącznie nadaje do Kronik Bulandy, do niczego więcej. Więc pamiętamy, ludowo-demokratyczna Dżamahiria Bulandy ma się znakomicie, teraz będzie zajmowała się prześladowaniem kibiców. No dobrze, proszę Państwa, więc teraz przechodzimy już do punktu pierwszego, już tym razem na poważnie. W niektórych krajach prowadzi się tak politykę też na poważnie. Naprawdę, wiem, że Państwu jest trudno uwierzyć po polskich doświadczeniach, ale tak, tak rzeczywiście jest. Otóż i to wcale nie są kraje pierwszego świata, często właśnie globalnego południa. Otóż mamy po pierwsze informacje ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ całe Stany Zjednoczone żyją w tej chwili, no oczywiście początkiem kampanii, wypowiedzi Vance'a i Trumpa, z drugiej strony to, co robi Harris, prawda, i jest sondażami, no ale to wszystko w tej chwili jest jakoś przykryte przez sprawę rozmów Yahoo Nathana, który jak zwykle przyjechał i namieszał. W związku z tym mamy badanie dotyczące tego, jak różnią się i w ogóle jakie wypowiedzi w tej chwili w sprawie, no w sprawach w sumie bardzo ważnych dla świata i dla stosunków międzynarodowych, jak się różnią na przykład opinie Bidena i Harris. I czy Harris cokolwiek tymi swoimi wypowiedziami ugrała, krótko mówiąc, w wyścigu wyborczym. No więc to jest tak, że powiedziała, więc spotkała się po tym, jak Yahoo Nathan miał swój występ w kongresie. Jak Państwo być może wiedzą, bo nie wiem, czy to się w polskiej prasie pojawiło, czy nie, ale tam czytałem takie wypowiedzi właśnie tych posłów demokratycznych, gdzie oni mówili, że po to, żeby ta sala wyglądała, ponieważ tam setki osób nie było ponad na sali, więc żeby to wyglądało, że jest pełna sala, to zgoniono pracowników biur, żeby udawali, prawda, że tam jest tłok. Znaczy, no tłok dzięki temu był. Więc to tak a propos tych obrazków, które Państwo widzieliście. I tak się nie udało tymi pracownikami wszystkich krzeseł zająć, no ale znaczną część się udało. I po tym właśnie, gdzie miał te brawa przechodzące w owacje, jak za dawnych, dobrych czasów komuny, prawda, międzynarodowej, potem zaczynają się spotkania już na poważnie. I spotkanie w Białym Domu i spotkanie z Kamalą Harris. No więc tak, to jest tak, że przede wszystkim Harris nie było w ogóle na tym wystąpieniu, czym już zapunktowała sobie u swoich wyborców, ale również powiedziała coś takiego od razu po tym spotkaniu z Yahoo Nathanem, że doprowadźmy do zawarcia porozumienia, abyśmy mogli uzyskać zawieszenie broni i zakończyć wojnę. Powiedziała również, sprowadźmy zakładników do domu i zapewnimy tak bardzo potrzebną ulgę narodowi palestyńskiemu. Od razu Państwu powiem, że wywołała furię w tamtym kraju. Tak? Znaczy, w tamtym kraju po tych pierwszych wypowiedziach Yahoo Nathana przyzwyczaili się do tego, że oni po prostu każą politykom amerykańskim coś mówić i oni mówią. No więc ona, zdaje mi się, może i jej kazali, ale nie powiedziała tego, co powiedzieć miała. To jest tak, że prasa amerykańska, amerykańscy specjaliści natychmiast interpretują to, że ta decyzja Harris o pełnym poparciu porozumienia i wyjaśnieniu właśnie ogólnego zarysu, to jest metoda wywarcia publicznej presji na państwo położone w Palestynie. Oczywiście na Humus, wiadomo, no ale Humus się tak słabo słucha, powiedzmy, tych nacisków, żeby zniwelowały pozostałe luki w osiągnięciu do porozumienia. Co więcej, to porozumienie w tej chwili rzekomo, oczywiście abstrahując od tego, że Yahoo Nathan i tak zaraz wróci do siebie i powie, że on absolutnie go nie popiera, ale w tej chwili na próbę w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że tam zostały tylko drobiazgi. No, te drobiazgi, rzeczywiście są to drobiazgi. Jest taka kwestia na przykład, że państwo położone w Palestynie nie zgadza się, żeby uchodźcy wracali w strefie opatrunku na północ swobodnie, tylko że tam ustawi sobie checkpointy, żeby tych ludzi jakoś kontrolować. Tak? To są mniej więcej tego typu różnice, no ale powiedzmy, to nie są różnice fundamentalne. Fundamentalna jest kwestia tego, czy to się kończy zawieszeniem broni, czy trwałym zawieszeniem broni, czy to się kończy po prostu tylko i wyłącznie przerwą w walkach, a następnie wracamy do punktu wyjścia. Tylko tyle, że już nie ma w tej chwili zakładników, w związku z tym można sobie spokojnie bombardować miłością wszystko na płasko, no bo nie ma tej groźby uszkodzenia kolejnych zakładników. To mniej więcej tak wygląda. W związku z tym, no, co więcej, jeśli chodzi oczywiście o to, że co dalej powiedziała Harris. Harris oczywiście powiedziała, że nadal jest zdecydowaną zwolenniczką państwa położonego w Palestynie, jak rozumiem, istnienia tego państwa. Co więcej, przypomniała jeszcze, że kiedyś jak była piękna i młoda, to zbierała pieniądze na sadzenie drzewek w państwie położonym w Palestynie. Natomiast ona również powiedziała, że wyraża bardzo poważne zaniepokojenie niektórymi działaniami państwa położonego w Palestynie w jego nieustającej kampanii wojskowej w strefie Gazy. Powiedziała też, że państwo położone w Palestynie ma prawo się bronić, ale sposób, w jaki to robi, ma znaczenie. Ja tutaj się w nią w pełni zgadzam. Powiedziała, że jest poważnie zaniepokojona skalą ludzkiego cierpienia w strefie opatrunku, w tym śmiercią zbyt wielu niewinnych cywilów oraz obrazami. Tutaj nie będę używał słowa, bo zaraz mi nie ją nie zdemonetyzują, bo się jej boją, no mnie tak, w związku z tym w każdym razie chodzi o dzieci, głodnych ludzi uciekających w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Powiedziała, nie możemy pozwolić sobie na to, by stać się nieczuli na cierpienie i nie będę milczeć. Powiedziała. To są mocne słowa w sumie, bo to sugeruje tak jakby oczekiwanie od niej tego milczenia. No John Kirby, rzecznik Białego Domu, powiedział, że Harris była pełnoprawnym partnerem w naszej polityce na Bliskim Wschodzie, szczególnie w naszej polityce wobec państwa położonego w Palestynie i wojny w strefie opatrunku. Dodał też, że była zaangażowana w niemal każdą rozmowę między Bidenem a Netanyahu od początku konfliktu. To tak nie wiem, czy mu jej przysługę jej zrobił, czy też nie. W każdym razie w czwartek rano, jako część tego ciągłego balansowania właśnie Harris-Biden, ona wydała stanowcze oświadczenie w sprawie protestów w pobliżu Kapitolu. To jest tak, że... Znaczy, o co tutaj chodzi, żebyście Państwo zrozumieli? No bo chodzi o to, że ona z jednej strony musi się wyrwać, żeby odzyskać część elektoratu demokratów, który powiedział, że on to i sobie, że on ma do tego stosunek miłosny i nie będzie głosować na przykład, albo nie zagłosuje na Bidena, którego notabene Yahu Natan oficjalnie przywitał jako irlandzkiego zachodniego syjonistę, prawda, więc powiedział, że się dwóch syjonistów spotkało, prawda, rzymski i nierzymski i obaj się z tego bardzo powodu cieszyli, więc przynajmniej ktoś to powiedział głośno. Natomiast no ona musi się od tego wizerunku wyrwać, ponieważ Biden swoimi działaniami w strefie opatrunku zniechęcił do siebie praktycznie całą lewicę demokratów i liczenie na to, że uda się zmobilizować szerokie masy, a nie tylko zdecydowanych zwolenników w takiej sytuacji, w której no, ludzie nie aprobują polityki Stanów Zjednoczonych, tego lawirowania i tego właśnie popierania Yahu Natana, to jest trudne zadanie. A z drugiej strony ona no, nie może sobie pozwolić na to, żeby w czambu krytykować Bidena. No, prawdopodobnie gdyby miała wolną rękę, to by powiedziała słów kilka na temat tego, co sądzi i pewnie miałaby rację i miałaby duży poklask. No więc to jest tak, że ona właśnie w ramach tego balansowania powiedziała, potępiam każdą osobę związaną z brutalną organizacją terrorystyczną Humus, która przysięgała unicestwić państwo położone w Palestynie i zabić Rzymian. Notabene rzeczywiście na tych protestach, te protesty nie są protestami tylko propalestyńskimi, tam po prostu Humus jest odmieniany przez przypadki osoby rodzaje. Ja też uważam, że o ile tam takie hasło, z którego kpił Yahu Natan, tam geje za Gazą, on to kpił, że to jest tak jakby kurczaki są za KFC. Znaczy, oni gdyby rzeczywiście byli za Humusem, to tak, to by się niestety zgadzało. Co prawda Humus jest bardzo mało dżihadystyczny. W ogóle przedstawianie ich jako organizację fundamentalistyczną, islamistyczną jest od bardzo dawna nieprawdziwe. To jest organizacja bardzo koniunkturalna i uznawana przez każdą porządną grupę dżihadu za absolutnych zdrajców, hipokrytów, prawda, i apostatów, więc to żebyśmy wiedzieli. No ale pewnie by jakieś sobie rozwiązania od swoich kuzynów w wierze prawdopodobnie by byli w stanie przejąć, więc to tak jest z tymi geje versus fundamentalistyczne organizacje islamskie, to trochę tak jak u nas, tak? Z tymi właśnie Refugees Welcome. Te organizacje, które są zwolennikami z jednej strony wpuszczania wszystkich imigrantów, a z drugiej strony ci imigranci przynoszą ze sobą swoje wartości. No i te wartości, wiecie Państwo, to jest tak, że już, przepraszam też jako jeszcze tylko dygresję, że jeżeli już mówimy o LGBT i stosunku organizacji dżihadu, szczególnie gdybyśmy wzięli sobie, są różnice subtelne, tak, między Afganistanem na przykład, a Syrią, Irakiem, prawda, czy tą częścią arabską, a częścią niearabską tych fundamentalistów, na przykład z punktu widzenia tych fundamentalistów arabskich, prawda, a nie tych azjatyckich, to rzeczywiście takie organizacje są o tyle bezpieczne, ponieważ jest mało wysokich budynków w okolicach Białowieży, więc nie ma jak gdyby możliwości realizacji polityki kulturowej, którą przy sobą przynoszą, ale już jeżeli chodzi już o Afganistan, to przypomnijmy, że Taliban ma inne rozwiązanie, chodzi o kopanie dołu, następnie wrzucanie delikwentów, potem zawalanie na nich murek trzeba jeszcze zbudować, co jest pracochłonne, a potem dopiero na nich ten murek zwalać, co zresztą było wielkim jakby przedmiotem wielkiej dyskusji teologicznej między państwem islamskim a Talibanem. Państwo islamskie uznawało, że Taliban jest absolutnie, to są apostaci, prawda, bo to się nie tak robi po prostu. Już nie będę teraz wdawał się w szczegóły, no ale w każdym razie to jest tak, że tutaj te protesty prohamasowskie, ja jestem zwolennikiem uznawania, że chociaż się dla mnie bardzo dużo Palestyńczyków obraża, że Hamas jest organizacją terrorystyczną. A dlaczego? Bo sam mówi, że jest organizacją terrorystyczną i się tego absolutnie nie wstydzą. To jest tak, że organizacja narodowo-wyzwoleńcza, żeby nie była organizacją terrorystyczną, musi stosować się do praw wojennych, prawda, do praw konfliktu takich i to jest od zawsze, czyli od kiedy zostało skodyfikowane prawo wojenne, prawda, od drugiej konwencji haskiej, cały czas ta różnica między organizacją właśnie, która jest stroną wojującą, prawda, czyli to mogą być powstańcy, rewolucjoniści, organizacja narodowo-wyzwoleńcza, a terroryści jest bardzo, bardzo wyraźnie określona. Tutaj Hamas spełnia wszelkie przesłanki definicyjne do bycia organizacją terrorystyczną, abstrahując od tego, że może prowadzić walkę narodowo-wyzwoleńczą, choć z tym narodowo to jest jeszcze dyskusyjne, tak? Znaczy, dżihadyści uważają, że oni są właśnie, że są nacjonalistami, więc są nieislamscy, oni uważają, że są islamscy, a nie narodowi i tak dalej. To już jest, właśnie Państwo w moich odcinkach specjalnych, które gdzieś tam wiszą na Vimeo, możecie Państwo sobie zobaczyć, ci, którzy nie widzieli, o co tak naprawdę chodzi i jak to zresztą u nich ewoluowało. Dobrze, to jest, przepraszam, dygresja, ale też wydaje mi się, że ważna poznawczo. No cóż, przed spotkaniem z Harris właśnie Yahu Natan spotkał się z Bidenem. Biden powiedział: witamy ponownie, panie premierze, mamy wiele do omówienia, prawda, to jest spotkanie, właśnie było częścią wielogodzinnej takiej wizyty właśnie w Białym Domu. Tutaj Biden powiedział w środę podczas swojego przemówienia w gabinecie owalnym: będę nadal pracował nad zakończeniem wojny w strefie opatrunku, sprowadzeniem do domu wszystkich zakładników, przywróceniem pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i zakończeniem tej wojny. Kirby właśnie przypomniał, że już w czwartek, że strony negocjujące są bliżej niż kiedykolwiek porozumienia. No i teraz przypomina się, jaka jest w tej chwili, jaki jest stan tego porozumienia. Otóż w pierwszej fazie to jest 6-tygodniowa przerwa w walkach i uwolnienie niektórych zakładników. Druga faza kontynuuje zaprzestanie działań wojennych, podczas gdy Humus i państwo położone w Palestynie negocjowałyby stałe zawieszenie broni, decydując o całkowitym wycofaniu sił humanistycznych ze strefy opatrunku. No i później właśnie, no i to jest ten moment, prawda, w którym się strony różnią. Czy oni mają w ogóle się całkowicie wycofać? A Yahu Natan mówi: tak, owszem, ale dopiero jak zniszczymy cały Humus. I na co się Humus musi zgodzić, więc nie wiem, czy oni muszą właśnie podpisać się, że elementem porozumienia jest zniszczenie nas do spodu i my się oczywiście pod tym podpisujemy i popieramy takie zapisy, tak? No bo to chyba na tym miałoby polegać. No tak, jeżeli chodzi o spotkanie jeszcze Harris z Yahu Natanem, to jest drugi raz, kiedy się spotkali, jeszcze w 2017, kiedy ona była jeszcze w Senacie. To jest, jeśli chodzi jeszcze o właśnie o samą tą rozmowę, no to, a właśnie, jest, była jeszcze, przepraszam, tak trochę chaotycznie, ale chciałem Państwu powiedzieć wszystko, żeby czegoś nie zapomnieć. To jest tak, że było spotkanie również rodzin z Bidenem i Yahu Natanem i oni twierdzą, właśnie ci przedstawiciele rodzin, no tych, którzy mają podwójne obywatelstwo głównie, że są teraz bardziej optymistyczni niż kiedykolwiek od czasu, od listopada, czyli kiedy zostały te masowe właśnie były te zwolnienia zakładników. Tutaj właśnie rodziny otrzymały, to jeden z rodziców po prostu powiedział tak, że rodziny otrzymały absolutne zobowiązanie od administracji Bidena i Netanyahu Natana, że rozumieją pilną potrzebę tego momentu, aby nie tracić czasu i sfinalizować tę umowę w obecnej formie z jak najmniejszymi zmianami, jak to tylko możliwe. No i tutaj generalnie też te rodziny podkreśliły zbieżność stanowisk Bidena, Harris i Trumpa w kwestii poparcia natychmiastowej umowy. Tutaj powiedzieli właśnie, mamy rzadki moment, w którym obecny prezydent Stanów Zjednoczonych i każdy, kto może zostać prezydentem, są zgodni co do tego, że ta umowa musi zostać zawarta teraz. No oczywiście przypomina się, że od początku wojny w strefie Yahunatan był krytykowany za to, że stawiał swoje cele militarne ponad potrzebę uwolnienia zakładników. Oni zresztą nie są... Przepraszam, to jest tak, że ja wiem, że państwo możecie nie do końca rozumieć, o co chodzi, dlaczego ta skrajna prawica, prawda, tam Ben Shvir, Smotrich, prawda, no i Yahunatan za nimi, dlaczego oni są tak wielkimi przeciwnikami uwolnienia zakładników. Po pierwsze, oni uważają, że to uwolnienie zakładników i jakiekolwiek koncesje związane z tym, że Hamas ma zakładników i coś za to dostaje, to jest coś, co jakby co do pryncypium likwiduje zdolności odstraszania państwa położonego w Palestynie. Bo od tej pory każdy, kto będzie chciał coś wymusić, to sobie przyjedzie, prawda, w to takie czy inne miejsce, porwie paru Rzymian, prawda, i będzie wymuszał różnego rodzaju koncesje polityczne. Tak? To jest to pryncypium. Ale są również pewne subtelności dodatkowe. Mianowicie każde, no, oni uważają i obawiają się, że jakikolwiek deal, w którym pojawi się pojęcie trwałego zawieszenia broni, nawet jako sugestia, może oznaczać, że jak już dojdzie do tego porozumienia i do tej wymiany, to presja międzynarodowa będzie gigantyczna, przede wszystkim amerykańska, bo oni lekce sobie ważą każdą inną praktycznie, ale ta presja również amerykańska, żeby zakończyć ten konflikt, będzie tak wielka, że oni zostaną zmuszeni do tego, żeby nie wznawiać walk, nie rozpoczynać tego konfliktu od nowa. Moim zdaniem to jest głupie, bo oni są w stanie znaleźć dowolny pretekst, prawda, sobie jakąś prowokację wymyślić. Robili to 1000 razy, więc to jest niezrozumiałe. Dlaczego akurat to zawieszenie broni miało być trwałe? No to przebiorą sobie paru swoich żołnierzy, którzy i tak udają Arabów, którzy tam biegają po tej strefie, rzucą granatem w jakiś posterunek i powiedzą, no proszę bardzo, Humus zerwał porozumienie, prawda, walczymy dalej i tyle. Więc jakby nie ma, a przecież i tak, jeżeli nawet świat zobaczy, że to prowokacja, do tej pory świat nic nie robił z dotychczas jak gdyby wykrytymi takimi właśnie false flagami, więc o co tutaj chodzi to do końca tak naprawdę, dlaczego oni się do tego przywiązują, nie wiadomo. No jest niestety są jeszcze inne aspekty. No oni wolą, żeby byli męczennicy, bo jeżeli ci ludzie wszyscy zginą, to też świat będzie inaczej patrzył na tę wojnę. To znaczy jakby będą mieli dodatkowy mandat do pozbycia się po prostu ludności palestyńskiej, więc... To jest kolejna rzecz, która gdzieś tam u tych skrajnych prawicowców gdzieś tam w główkach się telepie. I ostatnia rzecz, no to jest sprawa taka, że niestety ci zakładnicy uwalniani co chwila, co który wychodzi, to mówi, że był dobrze traktowany. No nie mógł być dobrze traktowany, bo przecież cała narracja państwa położonego w Palestynie mówi właśnie o tym złym traktowaniu, więc jak tu może być, więc oni są tam od razu, ci uwolnieni są nazywani zdrajcami, od razu się ich właśnie nie pozwala się puszczać z nimi wywiadów, no i generalnie, ale ewentualnie puszcza się wtedy ogromne, tam wypowiadają się naukowcy o syndromie sztokholmskim, prawda, i tak dalej, prawda, o zmianach psychicznych, które zachodzą, tak żeby po prostu dezawuować ich opowieści o tym, jak byli traktowani. Znaczy ja mówię, to są motywacje, które są dla nas trochę egzotyczne, bo w sumie przecież gdyby patrzeć się na to zupełnie pragmatycznie, no to mogą się dogadać z Humusem, a następnie zerwać to porozumienie nie pierwszy raz i nie ostatni, powiedzmy sobie. I jak gdyby fala potępienia za to, że oni pozwalają ginąć tym zakładników versus fala potępienia, która by pojawiła się w związku z tym, że oni odzyskali zakładników, a następnie wznowili działania wojenne jednak przeciwko organizacji terrorystycznej, nijak się do siebie ma. Znaczy, moim zdaniem świat jest gotowy przyklasnąć raczej kontynuowaniu walce z Humusem, szczególnie jeżeli powiedzą, że to był tylko taki podstęp, żeby zakładników uwolnić, więc tutaj trzeba też pamiętać, że Humus to nie jest organizacją międzynarodową uznawaną, więc formalno-prawnie to w ogóle to porozumienie nie ma jak gdyby żadnej wagi, znaczy żadnego grawitasu, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe. No to jest deklaracja państwa, że się na coś zgodziło, potem można znaleźć tysiąc pretekstów, żeby powiedzieć, że drobnym druczkiem było napisane coś innego, więc niezrozumiałe jest, że ten opór jest rozpaczliwy właśnie przeciwko uwolnieniu tych zakładników. Oni też nie rozumieją chyba w państwie położonym w Palestynie, że w sekundę potem, kiedy ci zakładnicy zostaną uwolnieni, czyli obywatele amerykańscy, co z tego, że mają podwójne obywatelstwo, prawda, zostaną uwolnieni, to Stany Zjednoczone gwałtownie stracą zainteresowanie tym konfliktem. Może nie całkowicie, ale tak co najmniej 30-40% tej uwagi zostanie przekierowana na coś innego, chyba że tam humanistyczna armia znowu trafi, prawda, kolejną setkę dzieciaków, prawda, i powie, że to są humusowcy, tak jak to zresztą robią prawie codziennie, więc też niezrozumiałe jest, dlaczego miałoby się to nagle zmienić. Ale tak czy inaczej, to jest tak, że Kamala Harris w każdym razie powiedziała, że powinno być trwałe zawieszenie broni, że ona nie będzie obojętna na cierpienia ludności cywilnej i że nie będzie milczeć w tej sprawie, co jest moim zdaniem najciekawszym zdaniem. No ale właśnie, to powoduje, tutaj państwu już mówię, jakie są reakcje w tamtym kraju, że właśnie ten głos został bardzo wyraźnie odnotowany i pisze się nawet o, cytuję, to jest na przykład Times of Israel pisze, napięcia w stosunkach Stany Zjednoczone-Izrael. Tak, dobrze, tamten kraj, tak. No właśnie, on się nazywa Times of Israel, prawda, no. I już cały misterny plan. W każdym razie tutaj wskazuje się w prasie państwie położonym w Palestynie, że właśnie podczas rozmów Yahu Natan i osoby towarzyszące mu podkreślały właśnie Kamali, jak ważne dla negocjacji jest, żeby Stany i państwo położone w Palestynie prezentowały zjednoczony front w odniesieniu do zasadniczych punktów umowy. To umowa, która jest negocjowana przez Katar i przez Egipt. I uważa się, że niezgoda właśnie między sojusznikami, czyli obydwoma państwami, ośmiela Humus do zaostrzania swojego stanowiska. No to jest tak, że oni mówią tak, że im bardziej nasi wrogowie widzą, że istnieje zjednoczone stanowisko między tamtym krajem a Stanem Zjednoczonym, tym bardziej zwiększamy szanse na uwolnienie zakładników i zmniejszamy ryzyko wojny regionalnej. To akurat jest błędne moim zdaniem ocena, ale to nie pierwsza i nie ostatnia tamtego kraju. Im większy podział, tym bardziej odchodzimy od porozumienia, a tym samym zwiększamy prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu zbrojnego, jakby ten był niezbrojny. No generalnie to jest tak, że kwestia stałego zawieszenia broni, jak podkreśla prasa z tamtego kraju, jest jednym z punktów spornych porozumienia, a Humus początkowo nalegał, żeby państwo położone w Palestynie najpierw zobowiązało się do stałego zawieszenia broni, zanim uwolni zakładników. Teraz decyzja Humus o wycofaniu się z tego żądania jest jednym z kluczowych kroków, które zbliżyły do porozumienia. I teraz będzie ta sprawa właśnie z stałego zawieszenia broni ma być omawiana od 16 do 42 dnia pierwszej fazy porozumienia. Yahu Natan na wspólnym posiedzeniu właśnie przy przemówieniu do kongresu podkreślał znaczenie tego całkowitego zwycięstwa, no ale właśnie tutaj wskazuje prasa tamtokrajowa, że Harris w swoim oświadczeniu sprawiła wrażenie, że umowa z pewnością obejmie całkowite wycofanie humanistycznej armii z Gazy w drugim kroku, co nie zostało uzgodnione, jak w tej chwili twierdzą no, ludzie zbliżeni do gabinetu Yahu Natana. Czyli de facto, że Kamala Harris złożyła Humusowi obietnicę stałego zawieszenia broni jeszcze przed rozpoczęciem podpisania umowy. I to spowodowało właśnie, że urzędnicy z kraju położonego w Palestynie są sfrustrowani tą właśnie, a właśnie jeszcze drugą rzeczą, czyli tym, że ona wspomniała o głodzie. Że twierdzi, że absolutnie tutaj nie ma żadnego głodu w strefie, to jest oficjalne stanowisko państwa położonego w Palestynie, oczywiście wbrew ONZ-owi, ale wiadomo, ONZ to dżihadyści, WHO też dżihadyści, organizacjom humanitarnym to są dopiero dżihadyści, prawda, i ewentualnie różnego rodzaju organizacjom pomocowym to są islamiści na dodatek, tak, więc wiadomo, albo antysemici, bo jeszcze może być taka kategoria, ewentualnie mieszanka obu, tak? Bo to też taka jest percepcja, powiedzmy, tych organizacji. No ale Oni na przykład twierdzą, że żaden z pośród zatrzymanych przez nich członków humusu nie jest niedożywiony, co świadczy o tym, że tam nie panuje głód. Co prawda zdjęcia, które potem się pokazuje, jak oni wychodzą, co po niektórzy z nich na wolność, wyglądają delikatnie mówiąc, jakby brali udział w grupie rekonstrukcyjnej 1944 roku, ale tutaj to się akurat Ben Świr przyznaje, że to on ich głodzi, prawda, i on robi wszystko, żeby oni tam mu wymierali z głodu w tych jego obozach. Właśnie, żeby nie używać znowu słowa zakazanego, obozach skupienia, czyli nie zgadza. Więc tutaj znowu prasa państwa położonego w Palestynie właśnie mówi, że tutaj Harris nie powinna tego mówić, bo przecież państwo położone w Palestynie podejmuje bardzo wiele kroków, żeby zapewnić pomoc humanitarną Palestyńczykom w strefie opatrunku. O tym nie będziemy dzisiaj mówić, to jest na osobną opowieść i osobny komentarz. W tej chwili ta pomoc praktycznie nie napływa, bądź napływa w bardzo niewielkim zakresie. Przypomnijmy, że Ben Świr zdecydował się karać policjantów, którzy by ochraniali te konwoje arabskie głównie, które tam gdzieś, arabskie, tureckie, saudyjskie, które z Jordanii jadą ciężarówkami. O nich, jak pamiętacie państwo, ostatnie jego zresztą się tym chwali, więc to nie jest żadna tajemnica, że po prostu on nakazał przekierowywanie tych konwojów na takie trasy, gdzie nie ma policji, a gdzie już czekają jego koledzy z jego organizacji, którzy niszczą po prostu tą żywność, prawda, i tam podpalają, niszczą ciężarówki i tak dalej. Ale to już jest zupełnie odrębna kwestia, nie związana specjalnie z Kamalą Harris. Także reasumując, dzisiaj będziemy mieli jeszcze, czy mamy pewnie w tej chwili, tylko no niestety ja nagrywam, więc dopiero sobie opowiemy o tym pewnie w poniedziałek. Mamy spotkanie z Trumpem, po tym, kiedy było spotkanie z Bidenem, czyli tak, Biden powitany jako, zaraz ja Państwu nawet zacytuję dosłownie, bo to jest taki piękny cytat, tylko musicie Państwo mi dać sekundkę, bo muszę go sobie odnaleźć. Ja patrzę sobie, proszę Państwa, takie, o właśnie, ja sobie takie cytaty wynotowuję, wiadomo, że z pamięci ich nie powiem. Od dumnego rzymskiego syjonisty do dumnego irlandzko-amerykańskiego syjonisty. Chcę podziękować za 50 lat służby publicznej i 50 lat wsparcia dla państwa położonego w Palestynie, powiedział Jehonatan Bidenowi na dzień dobry. Tak, więc właśnie to jest to. Mieliśmy Kamalę Harris, która jest też, powiedziała, że ona jest wielką zwolenniczką państwa położonego w Palestynie, nie to, że była przeciwniczką, ale i tutaj zaczęła walić w sprawy humanitarne, cierpienie ludności cywilnej, sposób prowadzenia wojny przez państwo położone w Palestynie, co jest również sprytnym ruchem, bo może dać jej zapunktować wśród lewicy, która się odwróciła od demokratów. Właściwie odwróciła się od Bidena, prawda? I tutaj ona będzie próbowała odzyskać ich głosy. Od razu sobie powiedzmy, że na razie sondaże pokazują, że ten efekt entuzjazmu jest bardzo duży, to znaczy zakłada się, że jeżeli ona nie popłynie za bardzo i że jeżeli jej się uda utrzymać taki entuzjazm podobny do entuzjazmu wokół Obamy, a zdaje się to w tym kierunku będzie szło, czy będą próbowali to robić, to na szczęście może przynajmniej powalczyć, tak? Bo to jest tak, że demokraci, przepraszam, to jest jeszcze tylko krótka dygresja, już kiedyś to o tym trzeba mówić, no nie będę tego robił od odrębnego tematu. To jest tak, że demokraci, generalnie planiści demokratów uznali, że dalsze popieranie Bidena jest totalną klęską. Tak? Że jest to klęska taka, która uderzy również w wybory parlamentarne, wybory do Senatu, w związku z tym wybory do Izby Reprezentantów, więc, a i jeszcze być może w wybory stanowe, więc trzeba temu zapobiec. I teraz Kamala jest zapobiegaczem. Tak? To znaczy ona nawet jeżeli nie wygra, to ma powalczyć godnie, tak, żeby nawet jeżeli Trump wygra, to wygrał jakimiś niewielką większością i to daje w tym momencie nadzieję na przyszłość, nadzieję również na inne wybory. Natomiast to nie będzie totalna klęska i to nie będzie całkowita dekompozycja elektoratu demokratycznego, który nie dość, że Biden sobie totalnie zraził właśnie tymi swoimi 50-letnią służbą na rzecz państwa położonego w Palestynie i jego właśnie ultraprawicowego rządu. Pamiętajmy, proszę Państwa, tu się spotyka, jakby nie było, no teoretycznie przedstawiciel liberalno-socjalistycznej części sceny politycznej Stanów Zjednoczonych, no z facetem, który jest na prawo od najbardziej prawicowych partii funkcjonujących przynajmniej w cywilizowanej Europie. No, nazywanie go neonazistą to jest jakiś łagodny komplement, a już szczególnie jego kolegów z rządu, którzy nie kryją się zresztą z różnego rodzaju pomysłami, o których znowu nie mogę tutaj opowiadać, bo YouTube oczywiście natychmiast zdejmie taki odcinek, gdybyśmy sobie tak omówili szczegółowo tylko cytatami, czego domagają się koledzy Jehonatana z rządu i to domagają się otwartym tekstem. Więc krótko mówiąc, to jest niezrozumiałe dla elektoratu. Tak? Elektorat po prostu mówi, że no dobra, no, można się spotykać z różnymi dyktatorami masowymi, mordercami i tak dalej, ale nie popierać ich, tak? Bo to, że Stany Zjednoczone prowadzą taką, a nie inną politykę i muszą się dogadywać w różnych częściach świata z różnego rodzaju indywiduami, to od zawsze tak było. To każde państwo tak robiło w swojej... No, dobra, może nie każde. Wiele państw tak robiło w swoich historiach. Natomiast czymś innym jest spotykanie się, wykorzystywanie do jakichś własnych celów, a czym innym jest jakby wspieranie w czambuł i jeszcze narażanie własnego interesu polityki zagranicznej. Więc to jest niezrozumiałe dla elektoratu. Ten elektorat z tego powodu zaczął się gwałtownie odwracać i ta utrata właśnie w tych wahadłowych stanach, zresztą była przebadana, no, polityka zagraniczna była jednym z... polityka zagraniczna najpierw, potem już po tych debatach jeszcze wiek doszedł i koniec. Więc teraz Kamala będzie próbowała to odzyskać. Czy jej się to uda? Nie wiadomo. Zobaczymy tak naprawdę, jak będzie wyglądało właśnie reperkusje tej wizyty, bo ona pozwoliła jej na wygłoszenie istotnego komunikatu z punktu widzenia nie polityki zagranicznej, bo przecież wiadomo, że ona, bo jeszcze jej wpływ na to, co się tam będzie działo, jest żaden, przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy do wyborów, a po drugie wcale nie musi robić tego, o czym opowiada. Natomiast no, ten komunikat miał przyciągnąć tą część elektoratu. I zobaczymy, co się będzie działo właśnie w już konkretnych sondażach, na przykład w Michigan, w Pensylwanii, prawda, no tam, gdzie ten 1-2 punkty procentowe decydują, kto tak naprawdę zgarnia głosy elektorskie. Czy to w ogóle ma jakikolwiek wpływ? Na razie ten konkurs popularności, ten ogólnoamerykański, to Państwo pamiętacie, on nie ma nic wspólnego z wynikiem wyborów, no ale jest jakimś tam wyznacznikiem przynajmniej trendu. Pokazał, że Kamala w stosunku do Bidena, no ta tam podskoczyła tak, że praktycznie znajduje się prawie łeb w łeb z Trumpem. Więc to przynajmniej pokazuje, że cokolwiek ta zmiana już dała. Dobra, proszę Państwa, zostawiamy ten temat, bo o amerykańskiej polityce można było teraz mówić długo. Zresztą będziemy musieli niestety mówić aż do wyborów. Najbardziej realistycznie zachowują się Ukraińcy w tej sprawie. No, już o tym mówiłem wczoraj. Oni już uznali, że będzie przegwizdane i generalnie do tego się przygotowują w tej chwili bardzo intensywnie w swojej polityce zagranicznej. Natomiast mamy teraz punkt drugi i ten punkt drugi dotyczy też troszeczkę państwa położonego w Palestynie, ale tylko troszeczkę. Otóż Wielka Brytania wycofuje swoje zastrzeżenia. To jest zasadnicza zmiana i prawdopodobnie mnie bardzo zaskoczyła, bo jednak premier Wielkiej Brytanii to jest następny jak Biden, prawda? Tylko tyle, że tym razem nie używa się wobec niego sformułowania irlandzki. Ale że syjonista czy filosyjonista, to on się z tym nie kryje, mówi to tym otwartym prawie że tekstem. W związku z tym to, że Wielka Brytania zdecydowała się nagle wycofać, proszę Państwa, to jest tak, że w tej chwili w Międzynarodowym Trybunale Karnym znajduje się, jak Państwo wiecie, wniosek o wydanie nakazu aresztowania wobec Jehonatana i Joava Galanta. I to jest teraz tak, że żeby opóźnić też trochę ten wniosek, a i powiedzmy, żeby przedstawić również własne opinie, to dwa państwa są właśnie wskazywane, to jest Wielka Brytania oraz Niemcy ostatnio zgłosiły takie swoje zastrzeżenia, tak, swoją opinię, na którą oczywiście sąd, zanim wyda postanowienie, musi odpowiedzieć. Za każdym razem to jest przeciąganie o 2 tygodnie, więc wszyscy właśnie twierdzili, że Niemcy zrobiły to na wyraźną prośbę państwa położonego w Palestynie, żeby Jehonatan mógł sobie fruwać nad Europą i żeby przypadkiem lecąc nie zwiedzał Hagi po drodze, bo to mogło być długie i dokładne zwiedzanie. Więc żeby po prostu ten nakaz aresztowania nie został wydany. Ale okazuje się, że Wielka Brytania wycofuje zastrzeżenia do Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydanie nakazów aresztowania. Przypomnijmy, że te nakazy aresztowania dotyczą dwóch co najmniej kwestii, to znaczy jednego to jest człowiek o eliminacji, a drugiego to jest bardzo etycznego postępowania wojennego. Tak? Państwo sobie możecie od razu sobie to przetłumaczyć na właściwy język. Otóż to jest tak, że oczywiście, skąd o tym również wiemy, ponieważ państwo położone w Palestynie protestuje, są artykuły w tej chwili, Haaretz dzisiaj pisze tutaj, że urzędnicy właśnie wokół Jahunatana piszą, to zasadniczo błędna decyzja, wypacza sprawiedliwość i prawdę oraz narusza prawo wszystkich demokracji do walki z terroryzmem. No i jest to pierwsza, wskazuje się, że jest to pierwsza konfrontacja między państwem położonym w Palestynie a Wielką Brytanią i rządem właśnie Partii Pracy. I tak jak mówię, ja jestem gigantycznie zaskoczony właśnie tym Starmerem, nie wiem jak to z niemiecka wymawiać czy nie, którego właśnie Partia Pracy zrobiła premierem, bo on do tej pory jak był szefem partii, to po prostu był taki, że Jahunatan to przy nim jest w ogóle zwolennik likwidacji państwa położonego w Palestynie, więc ja się po prostu zdziwiłem, to jest jakaś tam zaszła zasadnicza zmiana, może po prostu też jednak ten elektorat, który mają w Wielkiej Brytanii, no nie ukrywajmy, to już jest w niektórych miejscach większość propalestyńska, delikatnie mówiąc, w niektórych okręgach, a nie mniejszość. Więc to jest tak, że poprzedni rząd właśnie jako konserwatywny pod przewodnictwem Sunaka zgłosił zastrzeżenia do wniosków właśnie Karima Khana o wydanie nakazów aresztowania na Jahunatana. No ale właśnie powstaje pytanie, kiedy to się też stanie, bo to jest tak, że pojawiła się informacja, że oni podjęli decyzję, a w związku z tym właśnie państwo położone w Palestynie protestuje, ale nie wiadomo, czy został już złożony, czy jest składany, został złożony. To pewnie dopiero ICC poinformuje, że został wycofany ten wniosek, jak zostanie fizycznie wycofany. I tutaj jest tak, że przypomniano również, że w ubiegłym tygodniu Wielka Brytania ogłosiła wznowienie finansowania dla organizacji UNRWA w tej samym czasie, kiedy państwo położone w Palestynie przegłosowało uznanie UNRWA właśnie, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców Palestyńskich, za organizację terrorystyczną. I to jest tak, że no, przypomina się tylko, że właśnie, że w maju główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, Karim Khan, ogłosił, że ubiega się o nakazy aresztowania w związku z podejrzeniami zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, przeciwko Jahunatanowi i ministrowi obrony Galantowi, a także trzem przywódcom Hamasu, czyli Sinwarowi, Dejfowi i Hanii. No, powstaje pytanie, czy zastrzeżenia nie dotyczyły, właśnie, czy nie zastrzeżenia też nie dotyczyły Hanii na przykład. No, ale to już to sobie żartuję, to pewnie jednak nie. No dobrze. No, właśnie mamy taką bardzo ciekawą sytuację, jakieś zwroty zasadnicze w polityce Wielkiej Brytanii. Mówię, jestem naprawdę zadziwiony, co tam się wydarzyło. Jeżeli ktoś jest specjalistą od polityki brytyjskiej, szczególnie Partii Pracy, dlaczego Starmer, który jest naprawdę takim zaciekłym wręcz filosyjonistą i on tam każdy przejaw popierania Palestyny tłumił w zarodku, tam mu nawet miał całe bunty w partii, mu przecież całe tam okręgi wychodziły z tej partii, nagle stał się, zaczął działać tak, jakby był liderem Partii Pracy. To jest zadziwiające dla mnie. Więc może ktoś zna prawdziwe przyczyny, śledząc bardzo uważnie politykę brytyjską. Proszę Państwa, mamy kolejny temat. To jest temat drugi duży, a trzeci, jeżeli uwzględnimy kroniki Bulandy, to jest trzeci. Algieria potępiająca Francję. Otóż mamy ciekawostkę, ponieważ to jest tak, że pojawiły się informacje, że Francja planuje oficjalne poparcie dla autonomii Sahary Zachodniej w ramach Maroka. Czyli krótko mówiąc, że Francja poprze wkrótce, prawdopodobnie na dniach, czy w ciągu najbliższych tygodni, poprze suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią, co jest oczywiście zasadniczym zwrotem też w polityce Francji wobec tego konfliktu i czymś, co oczywiście rozwścieczyło Algierię. No skąd w ogóle wiemy o tym, że coś takiego było planowane? Właśnie ze względu na bardzo ostry protest Algierii, nie na oświadczenie francuskie, tylko właśnie Algieria. Otóż Ministerstwo Spraw Zagranicznych właśnie Algierii potępiło nieoczekiwaną, przedwczesną i kontrproduktywną decyzję Francji o oficjalnym poparciu planu autonomii Maroka jako jednej z podstawy rozwiązaniu spory o Saharę Zachodnią. No i właśnie algierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Społeczności ogłosiło tę wiadomość w oświadczeniu prasowym opublikowanym dzisiaj, stwierdząc, że francuski rząd oficjalnie poparł inicjatywę tej autonomii. Prawda? Ale właśnie ja nie widziałem tego oficjalnego poparcia. W każdym razie to, że planuje, to tak, ale że wydał taką decyzję, może w tej chwili wydał. W każdym razie rząd Algierii z wielkim żalem i głęboką dezaprobatą odnotował nieoczekiwaną, przedwczesną i tak dalej decyzję rządu francuskiego o udzieleniu jednoznacznego i bezwarunkowego wsparcia dla planu autonomii Sahary Zachodniej w ramach suwerenności Maroka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Algierii stwierdziło ponadto, że decyzja Francji została przekazana reżimowi algierskiemu przez władze francuskie, dodając, oczywiście to jest tekst marokański, dodając, że decyzja kraju europejskiego najwyraźniej wynika z wątpliwych kalkulacji politycznych, moralnie wątpliwych uprzedzeń i interpretacji prawnych, które nie mają żadnych podstaw ani uzasadnienia. No właśnie, tyle tylko, że ta decyzja nie została poparta ani, znaczy potwierdzona ani przez francuskie kanały dyplomatyczne, ani przez marokańskie. Co więcej, no oświadczenie Algierii też odzwierciedla no, bardzo dużą porażkę dyplomatyczną Algierii generalnie, bo Algieria od lat lobbuje za zupełnie innym rozwiązaniem, co więcej popiera roszczenia frontu Polisario, kwestionuje integralność terytorialną i suwerenność Maroka nad Saharą Zachodnią, notabene prawem kaduka sobie przyłączono, to jest inna sprawa, tutaj nie ma jak gdyby innych uzasadnień, no ale Maroko jest jak jest, tak? Już nie ma w tej chwili sensu opowiadać dzisiaj akurat całej historii. Przypomina się również, że właśnie Algieria, którą Maroka nazywa reżimem północnoafrykańskim, wiecie Państwo, to są te subtelności, prawda, jak ten jednostka syjonistyczna w Palestynie, to mówią znowu tam w całym regionie Bliskiego Wschodu, prawda, a tutaj mówią właśnie o rządzie algierskim, reżim północnoafrykański albo reżim algierski. Właśnie uzbraja i zapewnia szkolenia wojskowe oraz wsparcie logistyczne grupom separatystów. No jest oczywiście wcześniej Hiszpania poparła taką inicjatywę. Zresztą jak już dawno, dawno temu opowiadałem w jednych z pierwszych odcinków właśnie na wschód od Bliskiego Wschodu o tych subtelnościach rozgrywek, tutaj był duży problem między Francją, Hiszpanią, ponieważ oba państwa, to był jeszcze początek szczególnie kryzysu gazowego, kiedy prawda, no było, rozpoczęła się wojna na Ukrainie, zaczęły być, państwa europejskie zaczęły intensywnie poszukiwać pewnych stałych dostaw gazu poza Rosją. Algieria wysyła gaz do Europy, no ale część tego gazu idzie przez terytorium Maroka i później do Hiszpanii. W związku z tym tutaj ta rozgrywka, ten element rozgrywki jest istotny, bo wszyscy obawiali się, że Algieria w pewnym momencie po prostu obrażona odetnie całkowicie dostawy gazu do Hiszpanii, a potem też być może do Francji, bo oni tam mają chyba jeszcze rurę do Włoch pociągniętą, więc ta gra była dlatego taka subtelna, no bo był ten szantaż gazowy, no ale tam się musiało wiele zmienić, bo właśnie najpierw Hiszpania uznała ten plan marokański, czyli właśnie przyłączenia Sahary Zachodniej, de facto jest okupowana przez Maroko, ale no chodzi o kwestię uznania, prawda, czyli przyłączenia, ale z bardzo daleko posuniętą autonomią i no właśnie Francja była cały czas przeciwna ze względu na to, że cały czas starała się nie antagonizować się z Algierią, no ale teraz widocznie Francuzi uznali, że dlaczego nie i po prostu poparli też stanowisko Hiszpanii, co też jest spójnym dzięki temu stanowiskiem Unii Europejskiej w tej kwestii. Czy nie wiem, czy Włochy wydawały w tej sprawie jakieś oświadczenia. Włochy na szczęście tam milczą i ciągną ten gaz do siebie. No więc to jest tak, że przypomniano, że tak naprawdę ten nowy rozdział jak gdyby w stosunkach francusko-marokańskich otworzył się w lutym tego roku, kiedy minister spraw zagranicznych był w Maroku. No i wtedy właśnie rozmawiano między innymi o tym ewentualnym poparciu dla suwerenności Maroka nad Saharą Zachodnią. No i to się rzekomo w tym momencie stało. Znaczy, znowu, nie mamy oficjalnego oświadczenia. To tak samo trochę jak z tym poprzednim tematem, że nie ma oficjalnego oświadczenia informacji ze strony brytyjskiej, tylko jest protest państwa położnego w Palestynie. Tutaj nie mamy oficjalnego oświadczenia ze strony francuskiej, ale mamy już protest ze strony Algierii. No dobrze, proszę Państwa, idziemy jak burza, i to Państwo lubicie to określenie, więc rzeczywiście tak idziemy. Mamy kolejny temat, to jest temat dotyczący stanu wyjątkowego w Bangladeszu. Otóż stan wyjątkowy, godzina policyjna została, czy stan nadzwyczajny, bo też trzeba pamiętać, że proszę Państwa, w tych różnych krajach te stany nadzwyczajne są inaczej, mają inne nazownictwo i trochę inny zakres ograniczania wolności obywatelskich niż w Polsce. To nie są uniwersalne określenia, więc to, że oni nazywają coś godziną policyjną, to jest tak naprawdę u nas tak naprawdę stanem wyjątkowym czy stanem nadzwyczajnym, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o zakaz wychodzenia, prawda, w nocy, jak przy godzinie policyjnej. No więc ten stan wyjątkowy zostaje zniesiony. Mamy otwarcie niektórych firm, natomiast cały czas i mobilny internet, i strony mediów społecznościowych są poblokowane w Bangladeszu. Cały czas uniwersytety pozostają zamknięte, no ale złagodzono właśnie tą godzinę policyjną. Co więcej, w tej chwili pozostały jeszcze, znaczy po całej tej godzinie policyjnej, po tym stanie wyjątkowym, mamy cały czas przerwy właśnie w dostawie usług telekomunikacyjnych, są również liczne zgony, liczne aresztowania. No właśnie, i co się wydarzyło, czyli jaki mamy krajobraz po bitwie, o to tak można powiedzieć. No jest tak, po pierwsze, te protesty, przypomnijmy, które się rozpoczęły na początku lipca, ci studenci protestujący kontestowali kwestię przydzielania 30% stanowisk według klucza politycznego, klucza partyjnego, mówimy o stanowiskach rządowych. Czyli bez względu na wykształcenie i tak dalej, po prostu z racji pochodzenia od weteranów walki o niepodległość czy jakichś innych kryteriów politycznych, dla takich osób zarezerwowane były stanowiska rządowe. Czyli po prostu jest to nepotyzm, ale podniesiony do rangi prawa, tak? Więc to zostało zakwestionowane. Ci studenci uważali, że to jednak wykształcenie, umiejętności powinny decydować o stanowiskach rządowych, a nie zasługi, to jeszcze zasługi rodziców albo dziadków na dodatek. W związku z tym w niedzielę Sąd Najwyższy zmniejszył kwoty i ta 30% kwota zarezerwowana dla potomków weteranów została zmniejszona do 5%, a kwota dla mniejszości etnicznych, osób transseksualnych i osób niepełnosprawnych została ograniczona do 2%. Czyli w sumie 93% miejsc pracy w administracji rządowej jest dostępna jakby na wolnym rynku, tak, a nie ze względu na zinstytucjonalizowany po prostu nepotyzm i tyle. W związku z tym to jest tak, że rząd, premier Hasiny wydał list z zadowoleniem przyjmując orzeczenie, no bo ona wtedy wzywała, żeby czekać na to orzeczenie, no studenci i tak nie chcieli zejść z ulicy, twierdząc, że coś tam powiedzmy nic nie zmieni. No to jest tak, że co prawda ta akceptacja rządu i też ten wyrok Sądu Najwyższego pokazuje, że to właśnie no, spełniło życzenia tych demonstrantów, no ale przypomina się również, że w rezultacie tych zamieszek 150 studentów zostało zabitych, prawie 2700 aresztowanych, a to prawdopodobnie nie są pełne liczby. Trzeba pamiętać, odcięty internet, odcięte media społecznościowe, niedziałające podstawowe gazety, a w każdym razie niedocierające też do bardzo wielu miejsc w kraju. W poniedziałek protestujący ogłosili właśnie, że zawieszają protest do środy, we wtorek to przedłużyli do piątku, czyli do dzisiaj. Natomiast przedstawiono również żądania i znamy żądania tych właśnie demonstrantów, czy właśnie tych studentów, czy tego ruchu protestacyjnego. No po pierwsze żądają, żeby premier Hasina publicznie przeprosiła za masowe zabójstwa studentów. Po drugie, ministrowie spraw wewnętrznych, transportu, edukacji i prawa muszą zrezygnować z gabinetu, znaczy wyjść z rządu. Co więcej, policjanci, którzy byli obecni na miejscach, w których ginęli studenci, powinni zostać zwolnieni. Co więcej, wicekanclerze uniwersytetów w trzech miastach, w tym w Dace, muszą ustąpić. policja oraz członkowie BCL, prawda, czyli tego organizacji prorządowej, którzy atakowali studentów i ci, którzy podżegali do ataków, muszą zostać aresztowani. Rodziny zabitych i rannych muszą otrzymać odszkodowania. Wszelka polityka studencka powiązana z partią, w tym organizacja terrorystyczna BCL, prawda, czyli ta organizacja prorządowa, która w imieniu rządów i ramię w ramię z policją tłumiła brutalnie właśnie demonstracje, ona powinna zostać zakazana, a zamiast niej powinny zostać utworzone rady studenckie na uniwersytetach. Co więcej, wszystkie instytucje edukacyjne i akademiki muszą zostać ponownie otwarte. Należy zagwarantować, że nie dojdzie do żadnych akademickich ani administracyjnych szykan wobec protestujących. No i to właśnie żądanie, jak piszą, nasze dziewięciopunktowe żądanie stało się teraz żądaniem mas. Jest to teraz karta wolności mieszkańców Bangladeszu. Czyli takie hasła są rewolucyjne, więc pewnie się to jeszcze nie zakończyło. No, to jest tak, że od środy godzina policyjna została złagodzona tylko i wyłącznie na 7 godzin. Urzędy państwowe i fabryki odzieżowe, jak Państwo wiecie, Bangladesz, podobnie jak Pakistan, prawda, szyje na rzecz Zachodu, także jak Państwo widzicie, tam jakieś bardzo znane brandy, które Państwo kupujecie w sobie w sklepach, płacąc gigantyczne często pieniądze za koszulkę na przykład, której wytworzenie tam kosztuje w fabryce 20 eurocentów, prawda, wypłacicie 40 euro za to i tak dalej. Notabene te pieniądze nie zostają w Bangladeszu, one zostają u bogatych pośredników i w tych firmach właśnie europejskich, które tam zresztą wykorzystują właśnie Pakistan i Bangladesz jako takie wielkie szwalnie. Więc, no ale krótko mówiąc, te fabryki odzieży będą znowu otwarte, zresztą to jest jedno, te ubrania szyte właśnie dla czołowych międzynarodowych marek napędzają gospodarkę kraju. Według szacunków kraj stracił około $1,2 miliarda na tych właśnie zajściach i na zamknięciu fabryk. Co więcej jeszcze, jest tak samo, jeżeli chodzi o to, co tam się dzieje dalej, to główne serwisy informacyjne są znowu dostępne, między innymi Daily Star, Dhaka Tribune, możecie Państwo sobie już wejść na stronę i poczytać, co tam się w tej chwili dzieje. To jest tak, że strony natomiast biura premiera, policji, banku centralnego zostały zhakowane. Co więcej, trzech przywódców tego ruchu studentów, którzy zaginęli, zostali ewidentnie zniknięci przez służby, zostało znalezionych związanych z zawiązanymi oczami, tak? Więc służby ich generalnie oddały. Notabene, żebyście Państwo wiedzieli, zarówno w Bangladeszu, jak i w Pakistanie jest pewną tradycją coś, co się już nie praktykuje raczej w Europie czy nawet w Azji, tutaj w bliżej Bliskiego Wschodu, to są takie zniknięcia ludzi. Znaczy to jest zresztą element terroryzmu państwowego, już naukowo to się opisuje, ale właśnie jako przykłady podaje się na przykład Beludżystan, tak, gdzie tam oczywiście bardzo wielu, w zasadzie jeżeli się jest działaczem politycznym, to ma się 70% szansy, że w pewnej nocy przyjeżdżają po prostu zamaskowani w uniformach, ale bez dystynkcji żołnierze czy jacyś funkcjonariusze, zabierają taką osobę i nie ma, tak? Czasami były tam przypadki pojedyncze znalezienia gdzieś ciał na pustyni, prawda, po latach, ale to w większości nie wiadomo w ogóle, co się nimi dzieje. Takie znikanie to jest to elementem zastraszania ludności. Ja byłem w takiej wiosce w Beludżystanie, gdzie naprawdę rozmawiałem z 5., 6., już nie pamiętam nawet, kolejnym liderem wioski, którego właśnie, bo po wszystkich poprzednich właśnie zniknięto dokładnie w taki sposób. Chodziło o to, żeby autochtoniczną ludność stamtąd wypędzić, akurat z tego regionu, w związku z tym porywali kolejnych tam działaczy lokalnych czy lokalnych liderów, bo to taki odpowiednik wójta mniej więcej. No bo oni się stawiali, prawda, i nie godzili się na coś i jeszcze tam pisali jakieś petycje do władz. No, odpowiedzią na petycję było właśnie, na taką petycję było zniknięcie, tak samo z młodymi mężczyznami, którzy mogliby wstąpić do jakiejś partyzantki i tak dalej. Więc to jest rzeczywistość tamtych krajów. No dobrze, proszę Państwa, wracamy. Teraz przenosimy się z Azji do Azji, tak? Jedziemy teraz sobie do Azerbejdżanu i do Armenii. Otóż najpierw opowiemy o tym, co się wydarzyło w Armenii, a potem jaka jest reakcja Azerbejdżanu. To jest ważna ta reakcja oczywiście przede wszystkim, ale też to wszystko, co się działo w Armenii w ubiegłym tygodniu, ponieważ w ubiegłym tygodniu miały miejsce, no właśnie 24, tak, zakończyły się wielkie ćwiczenia, wielkie to znaczy największe, które do tej pory Amerykanie robili w tym miejscu, sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i Armenii. Przypomnijmy, że Zachód wpadł na pomysł, że Armenię da się wyciągnąć z rosyjskiej strefy wpływów, w związku z tym, no ale Armenia jest bardziej niż przez Rosję zagrożona przede wszystkim przez Azerbejdżan. W związku z tym w tej chwili nie tylko zakończyły się te ćwiczenia, ale to, co jest najważniejszym komunikatem, który w ogóle się nie widziałem w naszej prasie, żeby się pojawił, a to jest rzecz no, bezprecedensowa, przynajmniej dla Armenii. Otóż w Armenii, w Ministerstwie Obrony, na stałe będzie funkcjonował urzędnik Armii USA. Co prawda on nie będzie formalnie podlegał Ministerstwu Obrony, tylko Departamentowi Stanu, co też jest rozsądne, będzie miał immunitet prawdopodobnie dyplomatyczny. Natomiast no, generalnie będzie to urzędnik wojskowy i to będzie przedstawiciel po prostu armii amerykańskiej, który będzie oficjalnie tak zwanym cywilnym doradcą, ale jest to oczywiście jakiś wysokiej rangi wojskowy. I podsekretarz stanu Uzra Zeya ogłosiła bezprecedensową decyzję o osadzeniu urzędnika armii w Ministerstwie Obrony Armenii podczas wizyty w Erywaniu w zeszłym tygodniu. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Armenii wyjaśniła, że urzędnik armii USA będzie doradcą cywilnym, który został już wybrany i rozpocznie pracę w tym roku. To jest także program Global Defense Reform Program, czyli GDRP Departamentu Stanu, wspiera partnerów na całym świecie w rozwijaniu bardziej odpornych, skutecznych i odpowiedzialnych instytucji bezpieczeństwa poprzez doradztwo na poziomie strategicznym, to powiedziała ambasada. Co więcej, wyjaśniła, doradca cywilny nie jest finansowany przez armię ani Departament Obrony, ale raczej przez Departament Stanu. Czyli wiemy, którą instytucję, która trzyliterową, która w języku polskim nazywa się CIA. W każdym razie rola tej osoby ma na celu wspieranie Armenii w celu wzmocnienia jej instytucji obronnych. Doradca będzie miał siedzibę w Armenii i będzie regularnie współpracował z ambasadą i ministerstwem. No, to oczywiste. To jest tak, że jeśli chodzi o zakończenie tych ćwiczeń, które się nazywają Eagle Partner 2024, trzech generałów amerykańskich przybyło do Armenii. Ambasada właśnie pokazała, między innymi generała brygady Saslava z Armii USA w Europie i Afryce, generała brygady Mohata z Gwardii Narodowej z Kansas i jeszcze z Chrisela z dowództwa europejskiego USA. Poza tym był jeszcze ambasador Stanów Zjednoczonych i wiceminister obrony Armenii. To, że ci, znaczy może był ktoś jeszcze, tych po prostu znaleziono na, jak gdyby na zdjęciach. No i przypomina się właśnie, ambasada amerykańska przypomniała ćwiczenia, które rozpoczęły się 15 lipca, opierają się na długotrwałej współpracy obronnej USA i Armenii, związanej z przygotowaniami do międzynarodowych operacji pokojowych. I to jest mniej więcej komunikat dotyczący wspólnych ćwiczeń amerykańsko-armeńskich. No więc mamy teraz reakcję Azerbejdżanu. Azerbejdżanu, który jest awatarem Turcji, naszego sojusznika w NATO. Azerbejdżan ostrzegł, że prowokacyjne wspólne ćwiczenia wojskowe Armenii wskazują, że Erewań planuje kolejną wojnę z Azerbejdżanem. Ćwiczenia wojskowe przeprowadzone przez Stany Zjednoczone w Armenii, dostarczenie śmiercionośnej broni Armenii przez Francję oraz wstępna faza pomocy wojskowej w wysokości 10 milionów euro przekazanej Armenii przez Unię Europejską zachęcają, że w ramach Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju zachęcają państwa okupujące, czyli Armenię, do przeprowadzenia takich prowokacji i wskazują na jej przygotowania do kolejnej wojny z Azerbejdżanem. To jest oficjalne oświadczenie Ministerstwa Obrony Azerbejdżanu, możecie Państwo sobie znaleźć je na stronach. No, oświadczenia te pojawia się wkrótce po tym, kiedy to samo ministerstwo poinformowało o zestrzeleniu ormiańskiego drona wykonującego loty rozpoznawcze nad azerbejdżańskimi pozycjami wojskowymi w północno-zachodnim regionie Tovuz. Również na początku tego tygodnia Ministerstwo Obrony Narodowej Azerbejdżanu poinformowało, że jego jednostki w Kalbajar, prawdopodobnie tak się chyba wymawia, zostały ostrzelane przez siły Armenii. tutaj mnie to cały czas interesuje, dlaczego siły okupacyjne, przecież już Armenia nic nie okupuje, prawda? Górski Karabach został odzyskany przez Azerbejdżan. Może okupuje własne terytorium, tak, które Azerbejdżan, na które ma ochotę. Wskazując, że takie prowokacyjne działania nie są pierwszymi i stały się systematyczne ze strony Armenii, oświadczenie właśnie ostrzega Erewan i jego zwolenników, czyli Amerykanów, aby powstrzymali się od tworzenia nowej strefy konfliktu w regionie Kaukazu Południowego. Jeszcze tak, jeżeli te prowokacyjne działania przeciwko naszemu krajowi nie zostaną powstrzymane, siły zbrojne Republiki Azerbejdżanu podejmą niezbędne środki zaradcze, wykorzystując wszelkie dostępne środki w celu samoobrony. Ja sobie, proszę Państwa, próbuję wyobrazić ten Azerbejdżan, który atakuje tam armię amerykańską. To znaczy, zastanawiam się, ponieważ Amerykanom już znudziła się wojna w Iraku i w Syrii, to a muszą prowadzić jakąś wojnę, tak? To jest to element polityki zagranicznej, wojna na Ukrainie może się skończy, może nie, więc może będziemy mieli tym razem wojska amerykańskie, tam jest, może te z Iraku i Syrii się przeniosą do Armenii. No nie wiadomo, w każdym razie to jest przepiękne, są właśnie te groźby takich różnych lokalnych dyktatorów, którzy, ja rozumiem, że jeszcze protestują czy coś, ale groźba uderzenia zbrojnego przeciwko Francji, przeciwko Stanom Zjednoczonym, no, tam moim zdaniem dojdzie do pewnej korekty wkrótce właśnie w tej części świata, nie mówiąc o tym, że trzeba pamiętać, że prezydent Erdogan akurat jest wyjątkowo niezainteresowany tego typu awanturami, bo on ma w tej chwili własny interes do Stanów Zjednoczonych. No jemu jest niepotrzebne wstrzymanie na przykład dostaw i tej modernizacji F-16, na które się Amerykanie zgodzili, ale zawsze mogą tę zgodę wycofać. No to jest tak, że no przypomina się oczywiście, że stosunki między Baku a Erewaniem pozostają napięte od kiedy, od 91 roku, no ale z drugiej strony w tej chwili mamy bardzo daleko posunięte prace nad traktatem pokojowym. W związku z tym to jest właśnie niezwykłe. Proszę Państwa, to jest właśnie niezwykłe w tym całym galimatiasie, że jak obserwuję sobie przecież od bardzo dawna te relacje, a właściwie relacje z relacji armeńsko-azerbejdżańskich, to w jednym tygodniu mamy informację o tym, że już, prawda, oba państwa podpisują porozumienie historyczne, pokojowe, wyznaczające granice i w ogóle trwała miłość i pokój. A w następnym tygodniu mamy powrót do retoryki wojennej i prawdę powiedziawszy tam już grające bębny i armie wychodzące z koszar. I tak jest cały czas. W związku z tym no teraz mamy Azerbejdżan grożący Stanom Zjednoczonym, Francji i Armenii, jeżeli Amerykanie nie zaprzestaną prowokacyjnych ćwiczeń w Armenii. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Temat przenosimy się w inne miejsce na świecie. Otóż premier Modi atakuje Pakistan. Oczywiście atakuje słownie, prawda? Nie, jeszcze nie fizycznie. Otóż premier Narendra Modi, premier Indii, powiedział, że Pakistan próbuje utrzymać swoje znaczenie poprzez terroryzm i wojnę zastępczą, a jego nieświęte plany nigdy się nie powiodą. To jest tak, że trzeba pamiętać, że no, sąsiedzi z Azji Południowej posiadają broń jądrową, mają bardzo niespokojne stosunki, a Indie od dziesięcioleci słusznie oskarżają Pakistan o wspieranie dżihadystów, bojowników walczących z jego rządami w Kaszmirze, w którym to Kaszmirze armia indyjska utrzymuje około 1 000 000 żołnierzy rzekomo, tylko po to właśnie, żeby utrzymać porządek i to się od razu powiedzmy nie udaje. No Kaszmir jest tym regionem, w którym jest suwerenność Indii nad tym regionem jest nieuznawana powszechnie, znaczy uznaje się, że jest to region, o którym miało przesądzić o jego losach referendum, na które się Indie zgodziły, a następnie dokonały tak naprawdę fizycznej, faktycznej aneksji tego regionu. On był przez długi okres był autonomiczny. Tak? O całej historii, no to już jest, to jest osobna, zresztą bardzo ciekawa, fascynująca historia również tych kolejnych konfliktów między Indiami i Pakistanem. No w każdym razie jednym ze sposobów na prowadzenie właśnie tego konfliktu jest taki klasyczny konflikt hybrydowy. Pakistan wysyła swoich dywersantów którzy po przekroczeniu granicy, oni nie udają uchodźców, to jest ciekawostka, ale właśnie stają się lokalnymi partyzantami, bojownikami o wolność, potem są pokonywani bądź też nie przez armię indyjską. No Pakistan oczywiście zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że zapewnia jedynie wsparcie dyplomatyczne i moralne Kaszmirczykom dążącym do samostanowienia właśnie i do, albo ewentualnie do przyłączenia do Pakistanu, bo są dwie opcje. No, komentarze Modiego akurat wydarzyły się przy okazji 25. rocznicy wojny w regionie Kargil w Himalajach, notabene wyjątkowo ciekawego i obfitującego w różne niezwykłe wręcz wydarzenia. Oczywiście były też trzy wojny, prawda, z czego dwie o Kaszmir, natomiast ta wojna o Kargil była o tyle ciekawa, że jak czytałem sobie wspomnienia indyjskich wojskowych, oni zresztą tam odsądzają od czci wiary swoje dowództwo, jego właśnie kompetencje, złe decyzje podejmowane i tak dalej. No ale też faktem jest, że oni się zorientowali, że spory fragment terytorium no, indyjskiego, a w końcu takiego, które Indie uznaje za swoje, że jest okupowane przez Pakistańczyków, bo jakiś tam pastuszek, zdaje mi się, doniósł, że na tych górach, gdzie on tam przepędza te swoje zwierzątka, to tam jakieś dziwne flagi wiszą. Okazało się, że pakistańskie i okazało się, że już od bardzo dawna i w ogóle stąd się zorientowali, że to tak właśnie wygląda to terytorium i kontrola nad nim. Że się nawet jak chodzą te patrole, chyba się nie rozglądają na boki, więc no krótko mówiąc, to jest ciekawa wojna, zresztą z różnych przyczyn, to wiem, że wielu fascynatów wojskowości ją sobie, przynajmniej w Azji, analizuje właśnie te błędy, a i wyjątkowość terenu, na którym było prowadzone, właśnie znaczenie artylerii, małe znaczenie właśnie lotnictwa chociażby, no i tak dalej, więc możecie Państwo sobie na pewno o tej wojnie dużo w różnych publikatorach poczytać i szczególnie w Indiach jest bardzo dużo publikacji na ten temat na różnych forach wojskowych, to tak na marginesie, więc krótko mówiąc, teraz Modi powiedział właśnie, a propos, bo to jego wystąpienie jest teraz istotne, Modi powiedział, że Pakistan był upokarzany za każdym razem, gdy próbował realizować swoje plany, ale nie wyciągał wniosków ze swojej historii. Powiedział też, chcę powiedzieć tym patronom terroryzmu, że ich nieświęte plany nigdy się nie powiodą, nasze odważne siły zmiażdżą terroryzm, wróg otrzyma odpowiednią odpowiedź. No, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu nie odpowiedziało na prośbę o komentarz. Przypomina się, że stosunki indyjsko-pakistańskie zostały zamrożone, ponieważ oba kraje obniżyły je w ramach odwetu w sierpniu 2019 roku, wtedy kiedy Indie zniosły specjalny status Kaszmiru i tak naprawdę podzieliły go na dwa terytoria administrowane federalnie, dokonując faktycznej aneksji, prawda, czyli ostatecznie jak gdyby przesądzając o statusie formalno-prawnym. Potem mieliśmy jeszcze dalsze zaostrzenie po tym, jak doszło do zamachu samobójczego na indyjski konwój wojskowy w Kaszmirze, co skłoniło Indię do przeprowadzenia ataku powietrznego na to, co jak twierdziły, było bazą bojowników w Pakistanie. Notabene ciekawostka, zbombardowali bazę, potem się okazało, bo ta baza była na górze, potem się okazało, że owszem, zbombardowali górę, tylko to nie ta góra, to inna góra. Potem się jeszcze okazało, że tam poleciała jakaś chmara migów, ale chyba migów 21 numer. Z drugiej strony się pojawiły pakistańskie F-16, w związku z tym dwa samoloty spadły, rzekomo zestrzelone przez Pakistańczyków. Indie twierdzą, że się same zepsuły, Pakistańczycy twierdzą, że się zepsuły, bo im pomogli i tak dalej, więc tam mieliśmy więcej tej wojny propagandowej na północy niż to było warte, natomiast no, doszło wtedy, to ja też pamiętam ten czas, bo akurat miałem okazję obserwować to na żywo, że rzeczywiście było zaciemnienie w Karachi, odwołanie już, wtedy byłem akurat w Karachi, więc zaciemnienie w Karachi, odwołanie urlopów wszystkich lekarzy, wszyscy lekarze, gromadzenie zapasów krwi w szpitalach, flota dostała rozkazy wyjścia w morze, więc to już było tak bardzo blisko. Rzekomo ten konflikt został rozwiązany po tym, kiedy właśnie premier ówczesny Imran Khan powiedział, że Pakistan nie Znaczy, w przypadku ataku indyjskiego, który był spodziewany w ciągu kilkudziesięciu godzin, dosłownie Pakistan nie będzie miał żadnego problemu, żeby użyć broni nuklearnej w obronie swojego terytorium. I nagle zarówno w Rosji, jak i w Stanach Zjednoczonych obudzili się, że konflikt, który wyglądał na lokalną połajankę, za chwileczkę przekształci się w wojnę nuklearną w pełnej skali. I użyto wszystkich możliwych mechanizmów dyplomatycznych, żeby strony sobie dały spokój, ale rzeczywiście do tej wojny rzekomo było bardzo blisko. Skąd to wiemy? No właśnie ze wspomnień również emerytowanych generałów, chociażby ISI. No dobrze, w każdym razie, co jeszcze możemy powiedzieć? Jest tak, że na początku tego roku natomiast Pakistan stwierdził, że istnieje wiarygodne dowody łączące indyjskich agentów z organizacjami terrorystycznymi funkcjonującymi na jego terytorium. To są znowu oskarżenia, które Indie określiły jako fałszywe. Indyjski minister spraw zagranicznych Jaishankar powiedział w zeszłym miesiącu, że Indie będą szukać rozwiązania problemu terroryzmu transgranicznego, który nie może być polityką dobrego sąsiada. No i tak, to mamy. W każdym razie Modi znowu groził Pakistanowi, powiedział, że Pakistanowi nie uda. No, odnotowaliśmy. Natomiast, proszę Państwa, mamy jeszcze jeden temat i to już jest temat ostatni. Ja wiem, że jest olimpiada, piątek i tak dalej. Może Państwo sobie będziecie mogli posłuchać w sobotę tego, o czym opowiadam. W związku z tym jest jeszcze jedna informacja ważna, tym razem ważna również dla wszystkich tych, którzy zajmują się Chinami. Otóż to nie jest jeszcze ostatnia, przedostatnia. Otóż Pakistan oficjalnie oświadczył, i to jest ciekawe, ponieważ to świadczy też o jakichś naciskach, które były na rząd Pakistanu ostatnio. Otóż Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie powiedziało, że Pakistan wyklucza możliwość poświęcenia relacji z Chinami na rzecz poprawy relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedziała, dla nas relacje ze Stanami Zjednoczonymi i relacje z Chinami są ważne. Nie wierzymy w sytuacje, w których relacje z jednym krajem można poświęcić na ołtarzu relacji z innym. Opisując Chiny jako strategicznego partnera Pakistanu, który będzie współpracował niezależnie od pogody, rzeczniczka powiedziała, że Pakistan będzie nadal wzmacniać te relacje. Jednocześnie Pakistan ceni bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi i wierzy w konstruktywne zaangażowanie. Powiedziała, chcielibyśmy rozwijać te relacje na podstawie suwerennej równości, wzajemnego szacunku i nieingerencji w wewnętrzne sprawy drugiej strony. No czyli macie Państwo odpowiedź, tak? Znaczy, że po prostu te naciski, oprócz tych, które zaraz powiemy, były też nieoficjalne. Otóż oświadczenie się pojawia po tym, jak poproszono ją komentarz na temat 101 milionów dolarów pomocy, której administracja Bidena zażądała od Kongresu Stanów Zjednoczonych dla Pakistanu oraz uwag amerykańskiego dyplomaty, że Chiny są przeszłością pod względem inwestycji, a my jesteśmy przyszłością. No i pytający chciał właśnie również dowiedzieć się to od pani rzecznik, czy pomoc jest udzielana pod warunkiem wstępnym, że wpływy Chin zostaną zmniejszone w Pakistanie. Więc mamy tutaj odpowiedzi. Tak na marginesie jeszcze, co powiedziała pani Baloch, to już to, żebyście Państwo wiedzieli, bo to nie tylko o Stanach Zjednoczonych, chociaż to jest naprawdę ciekawe. Wątek mówiła też o ataku na pakistański konsulat we Frankfurcie. Powiedziała właśnie, że Pakistan przekazał swoje obawy rządowi niemieckiemu i prowadzi rozmowy w celu zapewnienia ochrony pakistańskich misji konsularnych i dyplomatycznych. Przypomnijmy, że to Afgańczycy dokonywali ataków z afgańskimi flagami właśnie na ten konsulat Pakistanu, tam się wdarli do niego przy jak zwykle bohaterskiej postawie niemieckiej policji. Potem powiedziała też, będziemy nadal podejmować środki w celu zapewnienia ochrony naszych misji i współpracować z rządami państw przyjmujących, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszych misji przed wszelkimi atakami. No potem, jeżeli chodzi o drugą sprawę, to ponieważ liczni brytyjscy parlamentarzyści zażądali uwolnienia Imrana Khana. Powiedziała, że Pakistan odnotował dyskusję na tym wydarzeniu, powiedziała, ile nam wiadomo, było to prywatne wydarzenie, które odbyło się w bocznym pomieszczeniu Izby Lordów, a wydarzenie zostało zorganizowane przez partię polityczną, która zaprosiła niektórych członków parlamentu. Ważne jest, aby członkowie organów ustawodawczych przyczynili się do promowania pozytywnej dynamiki w stosunkach dwustronnych i do rozwoju wzajemnego zrozumienia i szacunku między dwoma krajami. No właśnie było też pytanie właśnie o to, że ambasador Stanów Zjednoczonych chce się spotkać z Imranem Khanem w więzieniu. To powiedziała, że nie widziała takiego oświadczenia. Powiedziała, komentowaliśmy jednak ten konkretny aspekt w przeszłości i podkreśliliśmy, że wszelkie takie wnioski będą rozpatrywane na podstawie przepisów pakistańskich i orzeczeń sądów pakistańskich. W związku z tym to jest tak, natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to już tak na marginesie, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, a propos tych, którzy sobie chcą kupić tani ręcznik, tą pościel i generalnie 10 ton ubrań w cenie jednej koszulki w Polsce, to nie mówiąc o butach, proszę Państwa, znakomite, że to jak Państwo być może wiecie, te firmy, które tutaj w Polsce sprzedają, co po niektóre albo szyją, one tak naprawdę kupują z Pakistanu, albo skóry, albo wszystko, ale później jest made in coś tam dodawane, to tak jest w całej Europie, made in Italy, znam taką przynajmniej jedną, dwie takie duże firmy, które wiem o tym, skąd kupują tam w Pakistanie, bo widziałem nawet jak pakowano do kontenerów ich staw, prawda, tutaj... Tam jest zawsze gdzieś napisane made in, prawda, coś tam, albo China, albo Bangladesz, albo Pakistan, ale marka jest marka. Więc krótko mówiąc, a propos właśnie tego, to jest tak, że jeśli chodzi o to właśnie takie, to ten ruch bezwizowy, to ona powiedziała, że reżim jednego dokumentu pozostaje w mocy, żaden cudzoziemiec nie może wjechać do Pakistanu bez ważnego paszportu i wizy. Abstrahując od tego, że podjęto decyzję właśnie o tym, to możecie Państwo sobie sprawdzić, bo to dotyczy konkretnych krajów, dla ponad 100 krajów Pakistan otworzył granicę, będzie możliwość, nie wiem czy jest już w tej chwili, ale wkrótce wjechania do Pakistanu bez wizy, w tym sensie, że wizę dostaje się na granicy, tam po prostu na miejscu wbijaną do paszportu. Faktem jest, że ryzykowanie lotu, a potem powrotu, jeżeli się nie dostanie, to jest też pewne wyzwanie, no ale w każdym razie to tutaj będzie wielkie ułatwienie wizowe właśnie, ponieważ Pakistan stara się za wszelką cenę pobudzić sobie ten jednak, no po pierwsze turystykę, notabene turystyka w Pakistanie jest wspaniała, to znaczy jeśli chodzi o zwiedzanie, o możliwość zwiedzania, wiecie Państwo, czy zabytki dynastii Mughal, czy zabytki jeszcze te, które powstały po Aleksandrze Macedońskim, czy te wielkie nekropolie, które są pod Karachi, to rzeczywiście, czy na północy dla hardkorowców gdzieś tam właśnie Kaszmir, to jest, czy Belodżistan, to są przepiękne miejsca, natomiast, no jakby powiedzieć, to nie kwestia wizy, trochę ostudza zapały turystów a propos strzelaniny wczorajszej, zdaje mi się, w centrum Karachi, gdzie chyba z 5 albo 8 osób zginęło nawet i dotąd nie wiadomo, kto do kogo strzelał. No, to standard. W każdym razie, ja pamiętam, jak ja sobie nocowałem często w Karachi, prawda, tak godzina 22, o, znowu mam kasę na 4 magazynki. No i wystrzelał, prawda, jeszcze moździerz, no dobra. Koniec, do jutra, prawda, już można gasić światło, jest po strzelaninie. I tak co noc. No w każdym razie tutaj mamy teraz zniesienie, właśnie ułatwienia wizowe, więc to jest ciekawostka. Dobrze, proszę Państwa, to jest temat Pakistanu, czyli krótko mówiąc, Pakistan powiedział, że nie zerwie z Indiami, Pakistan powiedział, że jeśli chodzi o sprawy Imrana Khana, to jest wewnętrzna sprawa i Brytyjczycy, i Amerykanie mogą sobie. I ostatnia rzecz to oczywiście jest sprawa tego ruchu bezwizowego, że oczywiście to nie znaczy, że bez paszportu można wjechać, ale tam będą w tej chwili ułatwienia we wjeździe do Pakistanu i już nie będzie konieczności tego tańca deszczu, prawda, z uzyskiwaniem wizy przez konsulaty, tylko będzie można tą wizę dostać, mieć wbitą po prostu gdzieś tam na granicy. Takie przynajmniej się pojawiły informacje w prasie. Zobaczymy, jak to będzie. Ja też sobie sprawdzę to dokładnie, jak to proceduralnie wygląda i czy to jest tylko zapowiedź, czy to już jest coś realizowanego. Dobrze, mamy, proszę Państwa, kolejny temat, ostatni. Otóż mamy rozmowy chińsko-indyjskie o granicy. Jak Państwo wiecie, na granicy chińsko-indyjskiej panuje spokój, chociaż Indie ostatnio zauważyły, że Chińczycy zbudowali sobie autostradę, most i tak dalej, więc znowu naruszyli ten porządek geostrategiczny. I mamy w tej chwili spotkanie chińskiego i indyjskiego ministrów, którzy spotykają się w Laosie, i spotkali się właściwie w Laosie, w Vientiane, i mieli rozmawiać właśnie dokładnie o sprawach granicznych. To jest spotkanie Wang Yi z Subrahmanyamem Jashankarem właśnie w Vientiane. Wang układał oficjalną wizytę w Laosie 25-27 lipca, czyli jeszcze do jutra będzie, i oczywiście bierze udział w szeregu spotkań ministrów spraw zagranicznych Azji Południowo-Wschodniej właśnie w Laosie. Natomiast podczas tego spotkania z ministrem spraw zagranicznych Indii powiedział, że w obliczu obecnych złożonych sytuacji międzynarodowej, wyzwań globalnych i tak dalej, Dwa sąsiadujące ze sobą duże kraje rozwijające się i główne gospodarki wschodzące powinny wzmacniać, jak to powiedział Wang, dialog i komunikację, zwiększać zrozumienie i wzajemne zaufanie, właściwie zarządzać konfliktami i różnicami oraz rozwijać wzajemnie korzystną współpracę. Tutaj Wang powiedział, że obie strony powinny wziąć na siebie odpowiedzialność wobec historii, narodów i świata, kierując się mądrością wykraczającą poza konflikty, różnice i tarcia. Czyli krótko mówiąc, chodzi o właśnie te konflikty, a także promować poprawę i zrównoważony rozwój stosunków Chin-Indie. Powiedział również, że Wang, że stosunki Chin-Indie mają istotny wpływ wykraczający poza zakres dwustronny i że ta poprawa stosunków powinna odzwierciedlać strategiczny wzór dwóch wschodzących krajów. Radzenie sobie z różnicami powinno odzwierciedlać mądrość polityczną dwóch starożytnych cywilizacji, a odpowiedź na globalne wyzwania powinna odzwierciedlać solidarność i współpracę krajów globalnego południa. Miejmy nadzieję, że oczywiście, że obie strony będą mogły zbliżyć się do siebie i aktywnie zbadać właściwy sposób współistnienia dwóch sąsiednich dużych krajów. Czyli krótko mówiąc, to są te tarcia zaczynają być coraz bardziej poważne, jeżeli już takie teksty się pojawiają. Wang powiedział też, że powrót relacji Chiny-Indie na właściwe tory leży w interesie obu stron i także wspólnym oczekiwaniu krajów globalnego południa. Natomiast minister spraw zagranicznych Indii powiedział, że Indie i Chiny to dwa najbardziej zaludnione kraje, dwie główne gospodarki i starożytne cywilizacje o długiej historii. I utrzymywanie stabilnego i przewidywalnego rozwoju stosunków leży w interesie obu stron i ma szczególne znaczenie dla utrzymania pokoju w regionie i promowania wielobiegunowości. No to jest tak, że również wskazuje się, i to jest właśnie to, co powiedział MSZ Indii, tutaj przechodzimy już do sedna, jak gdyby, Indie i Chiny mają szeroko powiązane interesy i także stoją w cieniu incydentów granicznych. Indie są jednak skłonne znaleźć sposoby na rozwiązanie różnic, skorzystając z perspektywy historycznej, myślenia strategicznego i otwartej postawy, a także promować powrót do pozytywnego i konstruktywnego, jak gdyby, konstruktywnej drogi stosunków dwustronnych. No i to jest tak, że jak wynika z komunikatu akurat chińskiego MSZ-u, obie strony zgodziły się wspólnie zobowiązać do utrzymania pokoju i spokoju na obszarach przygranicznych oraz wspierania nowych postępów w konsultacjach w sprawie spraw granicznych. Również obie strony oświadczyły, że wzmocnią komunikację w ramach Platformy Współpracy Azji Wschodniej, SCO, Grupy 20, BRICS-u i innych struktur, prawda, w których tam są licznie reprezentowane. I również tutaj jest tak, że obie strony zgodziły się działać na rzecz stabilności w obszarach przygranicznych i odbyć spotkanie w sprawie nowej rundy konsultacyjnej w sprawach granicznych w jak najwcześniejszym terminie. No, powiedzmy sobie, że tam się zwiększają po prostu napięcia w tej chwili na granicy, a i też trzeba pamiętać, że ten konflikt graniczny, który się w każdej chwili może przekształcić po prostu w starcia zbrojne, w wojnę. Ja przynajmniej jak czytam sobie takie, no oczywiście nacjonalistyczne mocno fora indyjskie, tam gdzie oczywiście piszą po angielsku, to no widać, że tam ten ton jak gdyby jest jednoznaczny, tak? Znaczy tam jest tak, że właśnie pokazuje się te ruchy chińskie, mówi się o tym, że nasza armia zaraz da, prawda, odpór, przerzucamy jednostki i tak dalej. Na ile tam jest propagandy i takiej hura optymistycznej buńczuczności, na ile prawdy, no to jest jedna rzecz, a druga rzecz, ta atmosfera jest taka, że z całą pewnością w tym BRICS-ie całym to najsłabszym ogniwem w tym wszystkim są relacje chińsko-indyjskie. Ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście tej rywalizacji na różnych płaszczyznach, ale przede wszystkim tych spraw granicznych. To jest kilka przecież obszarów przygranicznych, przynajmniej trzy, w których są jakby wszystko się dzieje na granicy starcia, a jeszcze przynajmniej dwa, gdzie to jest wszystko in potencja. No dobrze, proszę Państwa, to już by było w takim razie na dzisiaj na tyle. Udało mi się zmieścić, nawet jeszcze półtorej godziny nie przekroczyłem. W każdym razie przypominam tylko Państwu na zakończenie, patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma twierdzi, że jest to znakomita lokata kapitału. Linki, wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem. Przypominam też, że patronem odcinka jest www.pinek.io. Aplikacja, która pomoże Wam automatycznie zbierać pozytywne opinie na temat biznesu na Google Mapsie, Trustpilocie, przepraszam, TripAdvisorze i wielu innych. I link jest tak samo pod odcinkiem. Przypominam również wszystkim wspierającym ten kanał, prawda, o wspieraniu na Patronite, odnawianiu subskrypcji. Dzięki Państwa, to tylko dzięki Państwa wsparciu ten kanał może pozostać niezależny i wymykać się bezwzględnej cenzurze, prawda, którą wprowadził YouTube i wprowadzi ją cały czas, zresztą nie tylko wobec tego kanału, wobec bardzo wielu innych również. No, ale tutaj akurat używa się dużo słów kluczowych, które się ani algorytmowi, ani cenzorom nie podobają. Także jazda z cenzorami, poza tym Romani i te domum i pamiętamy tradycyjne Alkilaptan Bachu, Alkafilattasir, czyli psy szczekają i karawana idzie dalej. Dziękuję Państwu już za uwagę i życzę miłego weekendu. Do zobaczenia. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
国外不是你干涉台湾事务的。 В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.